całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Centralne obchody z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się w Warszawie. Zainaugurowała je msza święta sprawowana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza złożone zostały wieńce. Kolejnym punktem był apel pamięci przy pomniku ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Zbrodnia wołyńska do dziś dzieli Polskę i Ukrainę, do czego nawiązał w trakcie obchodów Andrzej Duda.
Żeby ta pamięć mogła być realizowana i żeby serca i żal mogły się uspokoić, mogły zostać ukojone, żeby nie było tej złej pamięci, czyli wrogości, potrzebne jest nam przede wszystkim właśnie upamiętnienie, a warunkiem upamiętnienia jest to, żeby strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie ekshumacji, po to, żeby można było oznaczyć groby, po to, żeby potomkowie znali te miejsca, w które mogą pojechać, gdzie mogą zapalić znicz, gdzie mogą złożyć kwiaty, gdzie mogą się pomodlić.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że ludobójstwo na Wołyniu było dla Polaków jednym z najtragiczniejszych wydarzeń II wojny światowej. Zwrócił też uwagę na to, jak ważna jest pamięć o ofiarach tej zbrodni.
Pamięć stanowi fundament współczesności. Tylko na pamięci i prawdzie można budować dobre relacje między państwami i narodami. To także dzień dzisiejszy, moment do wyrażenia wdzięczności tym Ukraińcom, którzy wtedy pomagali Polakom. Ale to również dzień skłaniający do gorącego apelu o to, aby ofiary zbrodni ludobójstwa dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej, aby ofiary te doczekały się godnych pochówków, abyśmy mogli dokonać ekshumacji.
Do masowych zbrodni popełnionych przez ONUP na ludności polskiej, głównie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, doszło w latach 1943-1945. 11 i 12 lipca 1943 roku miała miejsce kulminacja zbrodni. Brakujące leki zostały już sprowadzone do hurtowni i niebawem trafią do aptek, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji w Warszawie. Odniósł się tym samym do problemu z dostępnością niektórych medykamentów w ostatnich dniach. Szef resortu przypomniał też, że w poniedziałek ruszy infolinia, dzięki której pacjenci dowiedzą się, gdzie znaleźć odpowiedni lek. Minister Łukasz Szumowski wskazał, że z brakami farmaceutyków zmaga się nie tylko Polska, ale również cała Unia Europejska. Jak mówił, na taką sytuację wpływa również problem z mafiami lekowymi. Przypomniał, że rząd PiS-u zaostrzył kary za nielegalny wywóz leków.
To jest oczywiście wynik z jednej strony globalnych mechanizmów obrotu substancjami na świecie, ale też w Polsce od wielu lat nikt nie walczył z mafiami lekowymi. Nasi poprzednicy znieśli kary za wywóz leków. Nawet padały słowa o tym, że jest to normalny obrót gospodarczy. No nie jest, to jest przestępstwo. Prowadziliśmy szereg również regulacji prawnych, które penalizują wywóz nielegalny leków, stąd lista zagrożonych produktów.
W opublikowanym w piątek przez Ministerstwo Zdrowia wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności znalazło się ponad 300 produktów. Umieszczane są tam leki, których brakuje w 5% aptek w danym województwie. Preparaty z tej listy nie mogą być wywożone za granicę. Każdy z tegorocznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych znajdzie swoje miejsce w jednej ze szkół średnich, zapewnia minister edukacji. Dariusz Piątkowski przypomniał na konferencji prasowej wspólnie z przedstawicielami samorządów, że szkoły średnie przygotowały ponad 830 tysięcy miejsc dla uczniów, którzy ukończyli w tym roku gimnazje i szkoły podstawowe. Minister podkreślił, że łącznie to ponad 100 tysięcy więcej miejsc niż uczniów, co pokazuje, jak wskazał, że każdy uczeń w Polsce znajdzie miejsce w szkole. Dariusz Piątkowski poinformował też, jak sytuacja wygląda w niektórych miastach.
Chociażby w moim rodzinnym Białymstoku absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych jest około 4,5 tysiąca, nieco ponad 4,5 tysiąca, a władze miasta przygotowały łącznie ponad 8,5 tysiąca miejsc dla absolwentów, czyli prawie dwa razy tyle w stosunku do liczby absolwentów. To wynika z tego między innymi, że spodziewają się, tak jak i w poprzednich latach, że część młodych ludzi z okolicznych miejscowości będzie chciała uczyć się w Białymstoku i stąd ta zwiększona liczba miejsc. Zauważcie Państwo chociażby Lublin. Tam jest nieco ponad 5,5 tysiąca absolwentów tych dwóch typów szkół, a miasto łącznie przygotowało ponad 13,5 tysiąca miejsc. I te liczby powtarzają się w kolejnych dużych miastach.
Minister Dariusz Piątkowski podkreślił, że to wyraźnie świadczy o tym, iż samorządy zdawały sobie sprawę z tego, że będzie zwiększony nabór i że muszą przygotować większą liczbę miejsc, co pokazują te liczby. Szef MEN-u przypomniał też, że obecnie mamy pierwszy etap rekrutacji, kiedy to uczniowie mogli zgłaszać się do wielu szkół, co powoduje, że dziś nie można powiedzieć jeszcze, ilu z nich ostatecznie zakończy swój nabór na tym etapie. Ci, którzy nie zakończą go teraz, dowiedzą się za kilka tygodni o tym, gdzie można jeszcze aplikować i tam, jak zapewnił minister, odnajdą swoje miejsce. Taka sytuacja powtarzała się też w poprzednich latach, mówił szef MEN. Już w najbliższy poniedziałek poznamy rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego wykonawcy przekopu Mierzei Wiślanej. Urząd Morski w Gdyni poinformuje, która oferta jest najlepsza i jakie dalsze kroki będą podejmowane.
Przekop Mierzei Wiślanej to jedna z inwestycji strategicznych, których realizację Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Pod koniec maja otwarte oferty od potencjalnych wykonawców nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Wpłynęło 7 ofert, ale pod uwagę jest branych tylko 6. Jak wyjaśnił Urząd Morski w Gdyni, propozycja tureckiego podmiotu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk zaznacza, że nie można jednoznacznie wskazać, ile czasu upłynie od wyboru wykonawcy do podpisania umowy.
Oczywiście to jest pierwszy etap rozpoczynający kolejny, czyli już podpisanie umowy. To warunkować będzie oczywiście wszystkie formalności, które musi dopełnić już ta najlepsza oferta, czy ten najlepszy oferent, tak aby można było podpisać umowę. Jednoznacznie chcemy zamknąć ten okres właśnie badania ofert stanowiskiem inwestora, czyli dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Według rządu budowa nowej drogi wodnej ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku. Będzie to możliwe z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
We Francji zmarł dziś Vincent Lambert. Mężczyzna od 11 lat przebywał w jednym ze szpitali w stanie minimalnej świadomości. Decyzją sądu od 9 dni był odłączony od pokarmu oraz wody. O jego śmierci poinformował krewny rodziny. Vincent Lambert został sparaliżowany w 2008 roku po wypadku na motocyklu. Mężczyzna oddychał samodzielnie, zachował zdolność przełykania, reagował na bodźce. Jego rodzice od lat walczyli, aby utrzymać go przy życiu. Apelowali o pomoc, m.in. w ONZ w Genewie. Ich zdaniem Vincent był niepełnosprawny, ale nie umierał. Filozof Krzysztof Szokalski zauważył, że takie traktowanie człowieka przez państwo to pokłosie rewolucji francuskiej, która nadal zbiera swoje żniwo.
Otóż to, czym jest człowiek w rewolucji, nie jest definiowane przez uniwersalne, raz nadane prawa. Jest to wciąż redefiniowane. Otóż człowiekiem nie jest na przykład wróg rewolucji. W dzisiejszych czasach, kiedy Francja stacza się w odmęty socjalizmu, eugenika jest jednym z elementów próby racjonalizacji zasobów. Tak? Otóż w poglądach lewicy, która wyrasła wprost ideologicznie z rewolucji, człowiek, który jest niezdolny na przykład do prostych radości, wolności. Człowiek, który jest w pewien sposób upośledzony, poszkodowany, niepełnosprawny, nie jest człowiekiem w pełni. Jest czymś, co jest właściwie także z punktu widzenia tego kraju, który stacza się w socjalizm, obciążeniem.
We Francji zakazana jest zarówno eutanazja, jak i pomoc w samobójstwie. Zwolennicy utrzymywania Lamberta przy życiu podkreślali, że nie jest wobec niego stosowana uporczywa terapia. Wstrzymanie zabiegów nazwali utajoną eutanazją. O modlitwie za zmarłego Vincenta Lamberta zapewnił dziś ojciec święty Franciszek. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej na www.radiomaryja.pl. Przed nami jeszcze pogoda. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie, miejscami burze. Temperatura od 18-19 stopni na Podhalu, Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich i miejscami na wybrzeżu, do 20-24 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1000 hektopaskali.